Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Pisze ojciec Kazimierz Kozłowski, franciszkanin. Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej, módl się za nami. Święty Odyseuszu z Asyżu, Franciszku niespokojny i rozszalały z fruwającą duszą, zagubioną, ale nie zgubioną. Strzezły Twe śmiałe porywy romantyczne, przewiązałeś się powrozem, a nie węzłem małżeńskim i zaprogramowałeś nowy dzień, który rozjarzył nam nasze serca, jak u dzieci w sklepie z zabawkami. Udowodniłeś, że zawsze można śpiewać i płakać z radości. Franciszku, ekskluzywny biedaku, uwieczniony bestsellerze, potrzebny nam jesteś jak wywietrznik. Porzuć dodatkowe zajęcia w niebie i powróć jak kamień w nasz najnędzniejszy raj. Franciszku, stary poeto, niestrudzony nauczycielu nadziei, nasza gwiazdo ekologii, zapraszam Cię na kolację. Tylko rozgrzesz naszą biesiadę ze związków ołowiu i hormonalnych leków, które pysznią się na półmiskach zamiast zdrowej żywności. Pozostań z nami na litość boską i pomóż nam oswoić rozkapryszoną siostrę chemię i daj nam świeże powietrze i czystą wodę.
Bracie Franciszku, dziś wołam Ciebie, wstań choć na chwilę, wysłuchać chciej. Bracie Franciszku, bogaty biedaku, posłuchaj gitary, na której Ci gra.
Najpierw o stanie środowiska i jego związkach ze zdrowiem, a potem przedstawię dane z raportu Światowego Funduszu Ochrony Środowiska o stanie naszej planety. Nauka dowiodła, że około 90% chorób cywilizacyjnych, a więc zawałów, nowotworów, zaburzeń metabolicznych i psychicznych, jest dziełem człowieka, który powoduje głębokie ekologiczne zaburzenia, zniewolony szeroko rozumianą konsumpcją. Jest tak dlatego, że jak twierdzi André Voisin, członek Francuskiej Akademii Nauk, lekarz, rolnik i filozof, somatopsychiczna struktura człowieka jest odzwierciedleniem struktury biochemicznej wody, gleby, powietrza i pożywienia. Świadomość tego miał już ojciec medycyny Hipokrates. Onkolodzy dowiedli, że można uniknąć 70% zachorowań na nowotwory, zmieniając styl życia, uwalniając się od nałogów oraz ograniczając zanieczyszczenie środowiska i eliminując jego negatywne skutki zdrowotne. Znakiem czasu i ilustracją skutków przewlekłych narażeń środowiskowych jest zdaniem fizjologów i lekarzy choroba środowiskowa. Zanieczyszczone środowisko oddziałuje negatywnie na poziomie wewnątrzkomórkowym, delikatnie, chronicznie, ale systematycznie, uruchamiając proces destrukcji w poszczególnych organach. Z badań ekologicznych zagrożeń zdrowia mieszkańców Krakowa, przeprowadzonych przez tamtejsze środowisko lekarskie, których wyniki przedstawił doktor medycyny Stanisław Bielawka, dowiadujemy się, że choroba środowiskowa jest wynikiem w znacznym stopniu synergizmu, addycji i kumulacji, a przede wszystkim stałej zmienności pulsującego swoją złożoną toksycznością środowiska. Jest ono źródłem niezliczonej ilości bodźców, jakie nieprzerwanie godzą w żywy organizm. Wynikiem tego jest długotrwałe przeciążenie fizjologiczne, gdyż ustrój zmuszony jest do reagowania na nie taką samą ilością odpowiedzi. To z kolei staje się przyczyną zaburzeń homeostazy ustrojowej. Lekarze praktycy obserwują negatywne trendy zdrowotne, a także obniżenie zdrowotności zapowiada zagrożenie przyszłych generacji. Od 1988 roku około 400 krakowskich lekarzy stwierdza powszechny upadek sił fizycznych i psychicznych, ogólny spadek odporności wskutek degradacji lizosomów w cytoplazmie białych ciałek krwi zabezpieczających nas przed infekcjami i nowotworami, niekorzystnie zmienioną odczynowość ustrojową, wieloznaczność i nietypowość objawów chorobowych, wydłużenie czasu regeneracji, nieprawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, objawy powszechnego starzenia się i skracanie długości życia, a ponadto znaczne nasilenie się chorób serca i naczyń, chorób nowotworowych, choroby degeneracyjnej układu kostno-stawowego, zwłaszcza kręgosłupa, chorób alergicznych oraz układu oddechowego. W populacyjnych badaniach kompleksowych stwierdzono w tkankach i płynach ustrojowych oraz wydzielinach obecność nadmiaru ekotoksyn, mutacje w komórkach somatycznych, spadek leukocytów o ponad 30% i osłabienie układu immunologicznego. Uzasadnione wobec tych zjawisk są zatem stwierdzenia o ginącym narodzie i dramatycznym stanie zdrowia Polaków, który pozostawiony bez analizy i radykalnych działań oznacza pogodzenie się z nadchodzącą katastrofą, włącznie z poważnymi zmianami kodu genetycznego. Dopiero w 1995 roku rozpoczęło działalność Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej z siedzibą w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, którego celem jest po pierwsze, podnoszenie poziomu fachowego członków towarzystwa w zakresie teorii i praktyki określania środowiskowych zagrożeń zdrowia zdeterminowanych czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom i leczenia ich szkodliwych skutków zdrowotnych. Po drugie, upowszechnienie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny środowiskowej i po czwarte, współpraca z instytucjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą. W roku zaś 2000 rozpoczęła działalność Śląska Liga Walki z Rakiem, której celem jest eliminacja groźnych środowiskowych czynników ryzyka i złego stylu życia i tym podobne. Dobry wgląd w zagrożenia dla zdrowia ludzi i zależności pomiędzy ich lokalizacją a obszarami skupienia przemysłu daje program działań na rzecz ochrony środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej przyjęty na konferencji ministerialnej w Lucernie. W programie tym stwierdza się, że, cytuję, większość rządów nada najwyższy priorytet uporaniu się z tymi aspektami szkód w środowisku, które oddziaływują na człowieka. Rządy zaangażowane w opracowanie programu wyraźnie wystąpiły o położenie specjalnego nacisku na problematykę zdrowia człowieka. W przeszłości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej powiązania pomiędzy informacją w zakresie zdrowotności i działaniami ochrony środowiska były stosunkowo słabe. Opracowanie to przedstawia dobrze rozpoznane przypadki szkód na zdrowiu, uwarunkowane zanieczyszczeniami środowiska lub jego degradacją, a w szczególności oddziaływaniem ołowiu zawartego w powietrzu i w glebie, pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki i innych gazów oraz azotanów w wodzie. Za istotne ze względu na wywoływanie zaburzeń neurobehawioralnych, w tym zaburzeń w uczeniu się dzieci, uznano ich ekspozycję na działanie ołowiu w województwie katowickim i legnicko-głogowskim okręgu miedziowym. Ustalono też związki między ostrymi przypadkami chorób górnych dróg oddechowych i zanieczyszczeniami powietrza, jak i pomiędzy przewlekłymi przypadkami tych chorób na całym obszarze kraju, szczególnie poziomem stężenia dwutlenku siarki, a bronchitem, a więc zapaleniem błony śluzowej oskrzeli i astmą, zwłaszcza w Krakowie. Stwierdzono także związki między zwiększoną śmiertelnością niemowląt i rakiem płuc, a zanieczyszczeniami powietrza w Katowicach i Krakowie. Udokumentowano też związki między zaburzeniem rozwoju fizjologicznego i upośledzeniem funkcji płuc, a skażeniem powietrza w Krakowie. Natomiast w Katowicach także spadek u matek i dzieci średniego poziomu hemoglobiny o 20% poniżej stanu normalnego. Także demograf profesor Marek Okulski ustalił, że największy wzrost umieralności mężczyzn dotyczy mieszkańców wsi w zachodniej części kraju, w której występuje największa chemizacja rolnictwa, koncentracja przemysłu, a ludzie wykonują szczególnie ciężką pracę. Najdłużej zaś żyje się w Polsce w pasie wschodnim i południowo-wschodnim, gdzie jest stosunkowo czysto i zdrowo. Jest to teren obejmujący zielone płuca Polski, objęty kompleksową ochroną, obejmujący takie obszary wokół Białegostoku, Łomży, Olsztyna, Ostrołęki i Suwałk. Do czynników pogarszających warunki środowiska życia należy także zaliczyć ekrany telewizyjne. Na przykład w Danii i w Kanadzie zaobserwowano, że kobiety obsługujące monitory telewizyjne, zbierające dane elektroniczne w bibliotekach, znacznie częściej roniły w pierwszych miesiącach ciąży i rodziły zdeformowane płody dzieci. Także brak ruchu, bezmyślne spędzanie wolnego czasu przed telewizorami, brzydota i zagęszczenie zabudowy pozbawionej zieleni, oderwanie od przyrody i jej rytmu, napięcia psychiczne i brak relaksu mają bezpośredni związek z takimi schorzeniami jak choroba wrzodowa, miażdżyca, schorzenia układu krążenia, dróg żółciowych i jelit. Jest to wysoka cena, którą płaci człowiek za, w cudzysłowie, postęp cywilizacji, czyli urbanizację, motoryzację, wyścig produkcji, fetyszyzowanie konsumpcji i własne uprzedmiotowienie. Zatem racje ekologiczne w całokształcie życia społeczno-gospodarczego to warunek niezbędny zachowania zdrowia narodu, jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego oraz zachowania kondycji fizycznej dla nas i przyszłych pokoleń. Jeśli rozkrzyczany tłum, to rozczochrane jego myśli. Dziś wszyscy są niegrzeczni, od małego berbecia aż do staruszka z mętlikiem w głowie, któremu każda droga wydaje się długa, jak rozerwany i nieodmówiony różaniec. Brat Franciszek w tenisówkach chodzi z dreszczykiem emocji krzywymi drogami, ale ze złotymi pomysłami. Jest ekspertem we wszystkich dziennych sprawach, kocha wytrwale, chociaż coraz zimniejsze wiatry wieją i ciągle zaprasza wszystkich. Kochajcie się, póki jeszcze macie czas. Jutro sąd ostateczny, pojutrze kwitnące czereśnie. Dzisiaj o treści raportu Światowego Funduszu Ochrony Środowiska z żyjącej planety. Raport ukazuje, że naszą planetę zamieszkuje dwa razy więcej ludzi niż w 1960 roku, a stopień konsumpcji zasobów Ziemi zwiększył się trzykrotnie. Na przykład Polacy wykorzystują średnio 3,3 globalnych hektarów na osobę, to prawie dwa razy więcej niż statystycznie przypada na jednego mieszkańca Ziemi. Raport potwierdza również tendencję dramatycznej utraty różnorodności biologicznej na świecie. Przez ostatnie 30 lat liczebność populacji wszystkich kręgowców zmniejszyła się o 33%. W każdej minucie znika z ziemi powierzchnia lasu równa 36 boiskom do piłki nożnej. Na 3/4 łowisk na świecie może zabraknąć ryb, ponieważ odławiamy ich zbyt wiele. Największe rzeki świata wysychają. Kłopotów dostarczają nam też zmiany klimatu. Ostatni raport Międzyrządowego Panelu Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Klimatycznych szacuje, że w zależności od scenariusza do końca stulecia średnia temperatura na świecie wzrośnie o 1,8 stopnia do 4 stopni Celsjusza. Wzrost o zaledwie 2 stopnie Celsjusza wystarczy, by spowodować bezpowrotne wyginięcie więcej niż 1/3 gatunków na Ziemi. Nie wspominając już o fatalnych dla ludzkości skutkach, jakie będą niosły ze sobą coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, jak intensywne huragany, długotrwałe susze czy gwałtowne powodzie. Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli, ale uratujemy o wiele więcej, niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych działań, powiedział Sir Peter Scott, jeden z założycieli Międzynarodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nadszedł najwyższy czas na to, by Polska wkroczyła na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, mówi Ireneusz Chojnacki, dyrektor naczelny Światowego Funduszu Ochrony Środowiska. Decydenci i inwestorzy powinni w tym celu wykorzystywać nowoczesne technologie oraz finansowe wsparcie Unii Europejskiej, która chętnie dotuje przyjazne środowisku inwestycje. Większość problemów możemy jednak rozwiązać sami, wprowadzając drobne zmiany w naszym codziennym życiu. Raport o stanie planety zestawia wiele różnych danych, na podstawie których utworzone zostały dwa wskaźniki mówiące o stanie naszej planety. Pierwszy wskaźnik żyjącej planety opracowany wspólnie przez specjalistów Programu Narodów Zjednoczonych do spraw ochrony środowiska ocenia, że liczebność gatunków lądowych zmniejszyła się od 1970 do 2003 roku o wspomniane 30 ponad %, słodkowodnych o 28%, a morskich o 27%. Drugi wskaźnik to stopień konsumpcji zasobów planety, tak zwany ekologiczny footprint, mierzący nasze zapotrzebowanie na zasoby naturalne biosfery. Przedstawiany jest w globalnych hektarach w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej planety. Aby zaspokoić potrzeby jednego człowieka, potrzeba aż 2,23 hektara powierzchni. Tymczasem, jeżeli podzielimy powierzchnię produkcyjną ziemi przez liczbę mieszkańców, okaże się, że na jedną osobę przypada tylko 1,78 hektara. Oznacza to, że konsumujemy o 1/4 zasobów więcej niż ziemia jest w stanie wyprodukować, a nasz popyt ciągle rośnie. Od 1960 roku konsumpcja zasobów wzrosła aż trzykrotnie. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Finlandia, Kanada, Kuwejt, Australia, Estonia, Szwecja, Nowa Zelandia i Norwegia to kraje zamieszkane przez powyżej 1 milion mieszkańców o największym śladzie ekologicznym, liczonym w hektarach globalnych na głowę jednego mieszkańca. Chiny znajdują się w środku rankingu na 69. miejscu, ale ich szybko rosnąca gospodarka i gwałtowny rozwój oznaczają, że jest to kraj, który odegra kluczową rolę na drodze ku równowadze ekologicznej. W rankingu państw z całego świata Polska zajmuje dość wysokie 37. miejsce, wyprzedzając w tym niechlubnym zestawieniu m.in. Łotwę, Chorwację i Meksyk. Zdolności produkcyjne naszego kraju to tylko 1,8 hektara na osobę. A teraz, jak ograniczyć skutki suszy? Niewielkie opady i związane z nimi susze, braki wody w glebie, w klimacie Europy Środkowej stają się zjawiskiem coraz częstszym i dokuczliwszym dla rolników, jak i wszystkich osób zajmujących się uprawą i pielęgnacją ogrodów. Prosta obserwacja wskazuje, że odpowiednia ilość wody jest konieczna dla uzyskania dobrych plonów i pięknego wyglądu trawnika. Współcześnie coraz powszechniej, również dzięki coraz doskonalszej technice i dostępności energii, niwelujemy skutki braku opadów podlewaniem. Jednak nie ulega wątpliwości, że ta metoda, zwłaszcza w ogrodzie ekologicznym, powinna być ostatecznością. Dlaczego? Z punktu widzenia ekologii odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, zasoby wody, zwłaszcza w Polsce, nie są zbyt duże i zdaniem hydrologów powinniśmy w sposób maksymalny to najcenniejsze dobro przyrody chronić. Dotyczy to zarówno wód powierzchniowych, a więc rzek, jezior, jak i podziemnych. Dla przykładu, od lat 80. XX wieku obserwuje się w Polsce systematyczne obniżanie poziomu wód gruntowych. Stąd coraz liczniejsze stają się suche studnie. Dlatego bardzo pożądane jest wyłapywanie, gdzie tylko to możliwe, deszczówki i jej wykorzystanie. Po drugie, podlewanie wymaga energii, a tę także z punktu widzenia ekologii powinniśmy chronić, by nie zużywać zbyt dużej ilości paliw, których spalanie obwinia się za nasilanie efektu cieplarnianego. Z kolei to zjawisko, zwane też efektem szklarniowym, prowadzi do nadmiernego podgrzewania ziemi, liczniejszych anomalii klimatycznych, w tym właśnie susz. Tworzy się w ten sposób błędne koło. Wniosek z tego prosty. Umiejętnie gospodarując wodą w ogrodzie, zawsze w jakimś stopniu przyczyniamy się do ochrony środowiska, w którym żyjemy. W ogrodzie ekologicznym powinniśmy szczególną uwagę skupić na maksymalnym zatrzymaniu wody z opadów w ogrodzie. Pierwszym elementem temu służącym jest maksymalna dbałość o to, by jak najwięcej wody pozostawało w otaczającym środowisku. Na wsiach, ale także na większych posesjach, czy nawet w niektórych ogrodach działkowych powinno się jak najwięcej czynić wysiłków, by pozostawały oczka wodne, stawy, stawiki, torfowiska, strugi, by ich nie zaśmiecano i nie zasypywano. Opowiadał mi z własnego doświadczenia jeden z rolników, że korzystny efekt średniej wielkości stawu sięgał na jego polu od 200 do 300 metrów. W takiej odległości stan upraw jest zdecydowanie lepszy, zarówno z racji podsiąkania wody poprzez glebę, jak i jeszcze bardziej przez efekt codziennej porannej rosy. W okresach suszy ma to przeogromne znaczenie. Warto także troszczyć się o oczka wodne, nawet te najmniejsze, istniejące już w ogrodach i ogródkach. Warto je tworzyć. Ograniczą one w pewnym stopniu skutki suszy. Będzie można też w nich gromadzić deszczówkę. Obsadzone zaś roślinami wzmocnią bioróżnorodność ogrodu. Drugim ważnym elementem w ograniczaniu skutków suszy, także tej wczesnowiosennej, marcowej, prowadzonej do wymarzania wielu roślin, potęgowanej przez wschodnie i północne-wschodnie wiatry, są zadrzewienia. Warto, by powstawały one zarówno w środowisku otaczającym ogród, na przykład na polach, przy drogach, na terenie wsi, osiedla, ogrodu działkowego, ale również w samym ogrodzie. Zadrzewienia nie tylko zmniejszają wydatnie efekt parowania spowodowany wiatrami i również często nadmiernym nasłonecznieniem, ale dodatkowo poprzez ograniczenie ruchu powietrza sprzyjają osadzaniu, powstawaniu i utrzymywaniu się porannej rosy. Oczywiście można postawić też zarzut, że w dużej bliskości zadrzewień, zwłaszcza wysokich, w okresach suszy rośliny wysychają niekiedy nawet bardziej niż w pewnym oddaleniu. Taka to prawda, ale doświadczenia i obserwacje prowadzone między innymi przez profesora Mieczysława Górnego w Wielkopolsce w okolicach Turwi, gdzie powstały, jak o tym kiedyś dokładnie mówiłem, z inicjatywy sławnego generała Chłapowskiego w początkach od połowy XIX wieku pierwsze w Polsce istniejące do dzisiaj śródpolne zadrzewienia dowiodły, że sumaryczny, korzystny efekt zadrzewień jest znacznie większy i rozciąga się w szerokim pasie wokół nich. Wzrost plonów jest wyraźny. Zadrzewienia to także poprawa bioróżnorodności środowiska i miejsce bytowania wielu owadów i ptaków. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.